wieku XIX pod wpływem romantyzmu, czyli nurtu kulturowego, który miał silne odwzorowanie w literaturze, w sztuce, bardzo też rozwinął się kult Matki Bożej. Rzecz ciekawa, że właśnie wiek XIX, jak chyba żaden inny, obfituje też w różne mariofanie, w różne ukazania się Matki Bożej w Europie w tamtym czasie. Wymieniałem te najważniejsze, uznane przez Kościół objawienia, jak właśnie objawienia w La Salette, na Rue du Bac w Paryżu, świętej Katarzynie Labouret, czy Lourdes, czy w Szkocji Knock, czy w Polsce Giedrzwałd 1877 i cały szereg innych pomniejszych objawień maryjnych. Rzecz ciekawa, że w wieku XIX również, właśnie pod wpływem romantyzmu, bo zjawienie Matki Bożej to jest jakby samo w sobie zjawisko, natomiast ten rezonans, jaki wywołały objawienia Matki Bożej, wpisywał się w ten kontekst kulturowy romantyzmu, który, jak wiemy to nawet z naszej podstawowej edukacji, bardzo mocno akcentował sprawę przeżycia, uczucia, ducha, serca, wnętrza człowieka, a z kolei, ponieważ no, tak Pan Bóg ustanowił świat, że kobieta jest właśnie tą, która w sposób szczególny jest jakoś wrażliwa na sferę wewnętrzną, więc romantyzm, doceniając to, bardzo też eksponował kobietę, czyniąc ją przedmiotem podziwu, fascynacji, może i lęku nawet. W każdym razie bardzo mocno też romantyzm akcentuje sprawę miłości, często miłości takiej dramatycznej, uczuciowej, miłości szalonej. W cały ten szeroki kontekst wpisuje się właśnie szacunek dla kobiety, zainteresowanie osobą kobiety. I to jest ten kontekst bliższy, który sprawia, że kult maryjny bardzo się dynamizuje w odpowiedzi na te objawienia, które miały miejsce w XIX wieku. Przejawem tego zdynamizowania kultu maryjnego jest między innymi rozkwit zgromadzeń zakonnych, żeńskich, także i męskich, ale głównie żeńskich. Co ciekawe, zgromadzeń, które noszą tytuły maryjne. XIX-wieczne zgromadzenia, które powstawały, są w większości maryjne. Na przykład Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, zgromadzenie, z którego pochodzi święta siostra Faustyna. Czy na przykład, ja akurat zajmowałem się przed laty w swoim doktoracie doświadczeniem mistycznym błogosławionej Marceliny Darowskiej, założycielki Sióstr Niepokalanych, te, które mają swój klasztor w Szymanowie, w Nowym Sączu, w Wałbrzychu. No, ich gniazdo jest w Jazłowcu na Podolu, na Ukrainie. Mają też cały szereg innych domów, także w Warszawie, gdzieś tam chyba w Szczecinku, nie pamiętam gdzie jeszcze, jest w kilku miejscach w Polsce. Czy cały szereg innych zgromadzeń, na przykład zakładanych przez błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który jest no, prekursorem czegoś, czego w Kościele do tej pory nie było, mianowicie zgromadzeń niehabitowych, czyli siostry w pełnym tego słowa znaczeniu osoby zakonne, ale bez habitu. I często mówi się, że Honorat w ten sposób oszukał cara, który walczył z Kościołem, który niszczył, zamykał klasztory, więc Honorat użył fortelu i tworzył zgromadzenia niehabitowe, które były nierozpoznawalne społecznie. W związku z tym udało mu się odrodzić życie duchowe, życie religijne i życie zakonne w Polsce, zwłaszcza żeńskie, bez specjalnego wystawiania się na represje ze strony władz carskich. To od strony takiej historycznej czy socjologicznej rzeczywiście tak to wygląda, ale nie byłby to pełny obraz, gdybyśmy nie podkreślili, że ojciec Honorat przede wszystkim chciał, aby zgromadzenia niehabitowe były odwzorowaniem ukrytego życia Jezusa, Maryi i Józefa, ukrytego życia w Nazarecie, tych 30 lat życia Jezusa na ziemi, o których Ewangelia właściwie nic nie mówi, które są ukryte, nierozpoznawalne, a przecież realne. Otóż to była istotna motywacja tej działalności ojca Honorata, nie natomiast jakieś rozgrywki czy podejścia socjologiczne. Choć taki one skutek też rzeczywiście miały. Można by powiedzieć w ten sposób, gdyby jedyną racją dla tworzenia zgromadzeń niehabitowych, podkreślam, wszystkie pod imieniem Matki Bożej, to jest właśnie ten wyraz rozwoju kultu maryjnego, gdyby te zgromadzenia niehabitowe powstawały tylko dlatego, że chodziło o uniknięcie represji carskich, to obecnie, kiedy już nie ma represji, te zgromadzenia powinny się przyobrzeć w habity, a tego nie czynią. Właśnie dlatego, że istotnym ich celem, sensem jest styl życia ukrytego na wzór Jezusa i Maryi i Józefa w Nazarecie. I cały szereg innych przykładów rozwoju kultu maryjnego w XIX wieku spotykamy w historii. Rzecz jednak dość charakterystyczna, że w pobożności ludowej, w kulcie Matki Bożej w XIX wieku bardzo mocno rozwinęła się taka warstwa uczuciowa, jeśli chodzi o pobożność maryjną. I zdaje się, że ta warstwa uczuciowa, ona wciąż jeszcze dominuje w naszej pobożności maryjnej, sprawiając, że o Matce Bożej myślimy jako najwspanialszej, najpiękniejszej, najprzedziwniejszej kobiecie, godnej podziwu, zachwytu, jako inspiracji, jako muzy, jako natchnienia dla artystów. Natomiast trochę zapominamy, że to jest realna, żywa osoba, która historycznie jest osobą pewną. Potwierdzają to liczne fakty, liczne dowody, przede wszystkim same Ewangelie. Ojciec Święty Paweł VI w 1974 roku wydał taki dokument, adhortację pod tytułem Marianis Cultus, po polsku kult maryjny, w którym najpierw pokazuje błędy pobożności maryjnej, właśnie te odziedziczone z minionych wieków, zwłaszcza XIX wieku, gdzie ta pobożność jest właśnie taka ckliwa, taka płytka, sentymentalna, uczuciowa, nie przekładająca się na konkretne działania, zachowania, poza tym teologicznie bardzo wątpliwa. I w związku z tym papież Paweł VI daje kilka takich jasnych dyrektyw, jak ma wyglądać kult maryjny. Po pierwsze, jak już tu wspominałem przy okazji, kult dla Matki, cześć Matki Bożej powinna być trynitarna. Jest tak zwana zasada trynitarna, czyli na Maryję patrzymy nie jako czwartą osobę boską, bo czasem w tej pobożności ludowej ta pobożność szła w takim kierunku, że Maryja była praktycznie taką konkurencją dla Boskiej Trójcy. I to jeszcze do dzisiaj można znaleźć w niektórych tekstach pobożnych, w niektórych pieśniach, które no, teologicznie są bardzo dziwne. Na przykład mamy taką pieśń Serdeczna Matko i tam w którejś zwrotce jest takie zdanie: gdy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze. Czyli to sugeruje to, że Matka Boża to jest taki arbiter. No, Pan Bóg tutaj jest za surowy, to Matka Boża mówi Bogu Ojcu: spokojnie, staruszku, damy sobie radę. Nie? No, to jest takie trochę myślenie ludzkie, antropomorficzne. Maryja jest dziełem, arcydziełem przy Najświętszej Trójcy, zwłaszcza w tajemnicy niepokalanego poczęcia. Kolejna zasada, i to jeszcze dodam, że my oddając cześć Matce Bożej Niepokalanej, tak naprawdę czcimy dzieło przy Najświętszej Trójcy. W Maryi oddajemy cześć Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Druga zasada chrystologiczna, o której też wspominałem, jasno stanowi, że Maryja nigdy nie przesłania sobą Jezusa. Nigdy nie wolno stawiać czci Matki Bożej wyżej niż kultu Chrystusa. Takie podejście jest błędne. Przykładem tego jest obraz jasnogórski, ale nie taki jak tutaj, bo to jest Matka Boża okradziona, okradziona z Jezusa. Proszę Państwa, tego typu obrazy Matki Bożej są fałszerstwem teologicznym. To jest, tak nie wolno robić z ikonami, że wycinamy sobie z ikony jakiś fragment. Ikona stanowi całość teologiczną. Takie przedstawienie głowy, twarzy Maryi przypomina trochę zakochanego chłopaka, który nosi zdjęcie swojej dziewczyny w portfelu. Zakochany jest w jej wyglądzie, tylko w jej twarzy. Już reszta osoby nic nie znaczy. Ikona wyraża pewną treść. Maryja na obrazie jasnogórskim bez Jezusa jest właściwie nie wiadomo, co to ma oznaczać. To jest tylko właśnie przejaw pobożności sentymentalnej. Podoba mi się buzia Matki Bożej. A cała reszta, a właśnie cała sylwetka, tło, które ma swoje znaczenie ikoniczne, obraz, postać Jezusa, na którego Maryja wskazuje dłonią, więc charakterystyczny rodzaj ikony kodegetria, ta, która pokazuje drogę. Tego nie ma. Tego typu ikona, jeśli ktoś nie zna całości, jest absolutnie nieczytelna. To jest rodzaj właśnie fałszerstwa, którego nie wolno robić. No, tak to się stało. W każdym razie zasada chrystologiczna stanowi, że pobożność maryjna jest podporządkowana Chrystusowi. Trzecia zasada, mówię tu w dużym skrócie, aby dojść do zasadniczego tematu naszej refleksji. Druga zasada, pneumatologiczna, że właśnie Maryja jest sakrarium Spiritus Sancti, jest przybytkiem Ducha Świętego, jest tą, w której działanie Ducha Świętego objawia się najpełniej, najwyraźniej. Stąd Maryja jest nazywana także Rosa Mystica, róża mistyczna, czyli ta, w której życie mistyczne we właściwym znaczeniu też objawia się w całej pełni. Na marginesie dodam, że nie wolno, mówię to stanowczo, nie wolno brać za mistykę tego, co mistyką nie jest. Wszelkie zjawiska, takie parapsychiczne, czy nazywane też paramistycznymi, nie stanowią istoty mistyki. Istotą mistyki jest doświadczenie obecności Boga w sobie. Nie poza sobą, w sobie. Dlatego nie można powiedzieć o kimś, że o, to jest mistyk, idzie ulicą mistyk. Jeżeli media ogłaszają, katolickie media, gazety, spotkanie z mistyczką, co to za mistyczka, która pozwala, żeby publicznie ktoś mówił, że ona jest mistykiem? Prawdziwy, autentyczny mistyk, jeżeli musi w ogóle mówić o swoim przeżyciu mistycznym, to mówi przede wszystkim ze swoim spowiednikiem i ma ogromny problem z wyrażeniem tego, co przeżywa. Dlatego, że to, co przeżywa, nie da się wyrazić w ludzkim języku. A tymczasem przyjeżdża taki z jakiegoś świata jeden mistyk czy drugi mistyk i opowiada różne cuda, jakie tam się działy, jakie przeżywał. Ja takiemu mistykowi po prostu nie wierzę. Otóż Maryja jest nazywana Rosa Mystica właśnie dlatego, że ona żyje w najściślejszym zjednoczeniu z Bogiem, doświadcza Boga w sobie jako Matka Boża, jest napełniona łaską, jest pod działaniem Ducha Świętego. Więc przede wszystkim w kulcie Matki Bożej na to trzeba zwracać uwagę. Maryja jako ta, która jest całkowicie poddana działaniu Ducha Świętego. Kolejna zasada, której uczy papież Paweł VI, to zasada eklezjologiczna, mówiąca o tym, że Maryja jest matką Kościoła. Maryja jest w Kościele, jest tą, która idzie na przodzie wspólnoty Kościoła. Ona nie jest nad Kościołem, ona jest z nami jako matka. Matka jest w rodzinie, a nie poza rodziną. I tak trzeba też patrzeć na kult Matki Bożej. I tak ten kult kształtować, że czcimy Maryję jako Kościół, jako Matkę Kościoła. Do niej zwracamy się jako do Matki. Za chwilę wrócę jeszcze do tego momentu. Kolejna zasada, bardzo ważna, to tak zwana zasada biblijna. I tu jest wiele do zrobienia. Otóż papież Paweł VI bardzo mocno podkreśla, że w czci Matki Bożej należy opierać się przede wszystkim, o ile nie wyłącznie, na tym, co głosi Pismo Święte. Nie na jakichś legendach, wyobrażeniach, mitach, ale na prawdzie biblijnej. Wprawdzie ten przekaz biblijny na temat Matki Bożej jest dość szczupły, dość ograniczony, ale na tyle bogaty, że z niego naprawdę można zbudować kompletny obraz tego, kim była Maryja. Kolejna zasada jest to tak zwana zasada antropologiczna. O Matce Bożej trzeba mówić jako o realnej, żywej kobiecie, żyjącej w uwarunkowaniach swojego czasu. Wszelkie więc przedstawienia Matki Bożej jako polskiej dziewczyny idącej przez pola, bo to siejącej ziarno, bo to Matka Boża Siewna, albo Matka Boża Kwietna i zbiera kwiaty, albo zbiera jagody. Ta pobożność ludowa sobie tak Matkę Bożą przystosowuje. W jednym z wierszy jest, jak Matka Boża w Nagromniczno jedzie nam na nartach czy na sankach i tam jest wilki jej towarzyszą, takie obrazy poetyckie. I tym się karmi ludowa pobożność. Kolejna zasada to tak zwana zasada ekumeniczna, która głosi, że pobożności Matki Bożej należy podkreślać przede wszystkim to, co łączy naszych braci odłączonych, chrześcijan, a nie to, co dzieli. Wiadomą jest rzeczą, że prawosławni czy protestanci mają inne spojrzenie na rolę Matki Bożej w historii zbawienia niż my, ale to nie jest powód do tego, byśmy mieli się kłócić o naszą Matkę. Przeciwnie, Maria jest Matką Kościoła jako Matka Jezusa i Matka mistycznego ciała, jest Matką wszystkich ludzi, czy oni to uznają, czy nie. Należy więc szukać tego, co łączy w pobożności maryjnej, a nie tego, co dzieli. Byłoby rzeczą dziwną, gdyby w rodzinie dzieci biły się o swoją mamę. Właśnie matka jest tą, która jednoczy. Wiemy z doświadczenia, że kiedy umiera matka, to rodzina jednak bardzo mocno się już rozluźnia. Dopóki matka żyje, te więzi rodzinne są znacznie silniejsze. Coś podobnego jest tutaj w tej płaszczyźnie. Są tam jeszcze inne dwie zasady mówiące o tak zwanym pierwszeństwie liturgicznym, że w liturgii pierwszeństwo mają obchody, celebracje chrystologiczne. A więc na przykład, niedawno mnie ktoś pytał, jak to jest z roratami. Czy dlaczego w niedzielę nie ma rorat, w niedzielę adwentową? Bo nie może być. Roraty to jest msza ku czci Matki Bożej, odprawiana rano, przed świtem. Nazwa pochodzi od antyfony łacińskiej rorate celi de super, które się śpiewa na początku. I to jest msza święta o Matce Bożej. Tymczasem liturgia Adwentu jest liturgią priorytetową. Niedziele Adwentu są jednymi, po niedzielach Wielkiego Postu i Wielkanocy, są jednymi z najważniejszych. I jeśli w niedzielę przypadałoby jakieś inne liturgiczne wspomnienie, to ono musi ustąpić, bo niedziele Adwentu są najważniejsze. Nie można więc zastąpić w mszy niedzielnej, w adwentowej mszą roratnią. Po prostu takie są przepisy liturgiczne, właśnie podkreślające, że pobożność maryjna jest podporządkowana kultowi Jezusa Chrystusa. I tam jeszcze jest jedna zasada mówiąca o tym, że w pobożności maryjnej należy praktykować przede wszystkim te modlitwy, te formuły, które spełniają wcześniej wymienione reguły. A więc na przykład różaniec, w którym mamy i biblijny element, i chrystologiczny, i trynitarny, i eklezjalny. Spośród modlitw maryjnych, które przede wszystkim powinny być w kulcie, to modlitwa Zdrowaś Mario, to Anioł Pański, czy Magnifikat. To tak z grubsza. I teraz wracam do podjętego na początku tematu. Otóż ta pobożność XIX-wieczna, taka właśnie bardzo sentymentalistyczna, skupiająca się tylko na tym, co powierzchowne, sprawiała, że o Matce Bożej mówiono w takich samych superlatywach, które skądinąd są zasadne, ale one odwracają naszą uwagę, bo jeżeli mówi się, że Maryja jest najpiękniejsza, najwspanialsza, najświętsza, najgodniejsza i tak dalej, to naj sprawia, że owszem, czujemy wielki respekt, wielki szacunek dla kogoś tak wzniosłego, ale on jest tak wzniosły, że daleki. To w autobiografii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus jest taka scena, kiedy Teresa już prawie umierająca, siostry ją otaczają, rozmawiają właśnie jakieś święto maryjne i któraś z sióstr właśnie zachwyca się pięknem Maryi jako królowej, właśnie wyniosłej, wspaniałej, na tronie, w koronie i tak dalej. Teresa oburzona mówi: słuchaj, ona jest bardziej matką niż królową. I to jest właśnie genialne określenie. Maryja jest bardziej matką niż królową. Mamy ją czcić jako naszą matkę. Taką matkę codzienną, bliską sercu. Matkę zatroskaną, a nie wyniosłą królową, do której nie ma dostępu, bo bronią jej dworzanie i wszystkie te procedury i tak dalej. Ta prawda o tym, że Maryja jest naszą matką, została potwierdzona. Ona była zawsze w Kościele od początku, ale oficjalnie została potwierdzona na zakończenie Soboru Watykańskiego II. Papież Paweł VI uroczyście ogłosił Maryję jako Matkę Kościoła. I w liturgii jest ona czczona zawsze nazajutrz po uroczystości zesłania Ducha Świętego. Skoro Maryja była w Wieczerniku, gdzie rodził się Kościół, więc jest czczona nazajutrz po zesłaniu Ducha Świętego. Mamy święto Matki Kościoła. W Polsce to święto po raz pierwszy zostało wprowadzone 4 maja 1971 roku. Dlaczego Maryja jest Matką Kościoła? No, logika jest prosta. Jeżeli Maria jest matką Jezusa, jest matką Jego fizycznego ciała, dała swoje ciało Jemu, to jest także matką Jego mistycznego ciała, czyli Kościoła. Co więcej, to sam Pan Jezus uczynił ją matką Kościoła, kiedy z krzyża, powierzając Jana opiece Maryi i Maryję opiece Jana, uczynił ją matką swoich uczniów, matką Kościoła. Maria obecna z uczniami w Wieczerniku spełnia testament Jezusa i potwierdza, że jest matką. W chwili, kiedy rodzi się Kościół pod wpływem Ducha Świętego w Wieczerniku, tam jest Maryja, która także przyjmuje dar Ducha Świętego. Więc ona jest we wspólnocie uczniów, jest we wspólnocie Kościoła. Jest po prostu matką Kościoła. Kościół więc, obchodząc uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, widzi w niej obraz tej rzeczywistości, ku której zdąża. Maryja jest w niebo wzięta, wzięta z duszą i ciałem do nieba. Nie ma na ziemi jej grobu, podobnie jak nie ma grobu, nie ma pozostałości w grobie Jezusa, jest grób pusty. Więc Maryja jest wzięta do nieba, jest pierwszym owocem, czy pierwszym przejawem zmartwychwstałego Chrystusa, pierwszym owocem Jego zmartwychwstania i pokazuje nam ten cel, do którego my jako wspólnota Kościoła dążymy. Można też powiedzieć, że Maria w niebo wzięta z nieba patronuje nam jako z tej wysokości, jako matka roztacza ten płaszcz opieki nad całym Kościołem. To w wielkim skrócie sens tej prawdy, że Maria jest matką Kościoła. I w związku z tym są pewne daleko idące wnioski dla naszego życia duchowego i dla życia chrześcijańskiego. Otóż nie można kochać prawdziwie Maryi, nie kochając Kościoła. I odwrotnie. Nie można służyć w Kościele, nie kochając Matki Bożej. Ona jest matką Kościoła. Co więcej, tu padło takie pytanie, nie można kochać Jezusa, służyć Jezusowi, nie dostrzegając Jego matki. Ona jest matką Jego ciała, także ciała mistycznego. Ten związek jest nierozerwalny. Oczywiście zawsze na pierwszym miejscu jest Pan Jezus, ale jeżeli kocham Jezusa, to nie mogę lekceważyć Jego matki. Ale nie można tego odwrócić, nie można zamienić tej sytuacji i powiedzieć, że Maria jest wobec tego ważniejsza niż Pan Jezus. A czasem w niektórych modlitwach pobożności ludowej te akcenty są właśnie zachwiane i ma się wrażenie, że Maria jest stworzycielką nieba i ziemi. Albo w taki sposób, że właściwie Pan Jezus jest nam niepotrzebny, Maria nas zbawi. Maria nas prowadzi do Jezusa, ona się modli z nami, ona jest po naszej stronie. Ona idzie z nami we wspólnocie Kościoła, jako ta gwiazda przewodnia, jako przewodniczka. Tak jak matka prowadzi swoje dzieci. A więc proszę Państwa, pierwszy wniosek z tego, co tu powiedzieliśmy. Nie można kochać Maryi, nie kochając Kościoła. Nie służąc Kościołowi. Nie będąc w Kościół zaangażowanym. To jest niemożliwe. I teraz pozytywnie na to spójrzmy. Najwięksi apostołowie, takiej miary jak chociażby tylko święty Maksymilian Kolbe, prymas tysiąclecia, święty Jan Paweł II, to byli wielcy czciciele Matki Bożej. Prawdziwa pobożność maryjna dynamizuje do apostolstwa, do służby Kościołowi, do kochania Kościoła w sposób bardzo konkretny i realny. W czym ta miłość do Kościoła może się wyrażać? Każdą postawę, także miłość, można opisać w trzech takich ujęciach. Znać, cenić, czynić. Jeżeli mówimy o miłości do Kościoła, to trzeba ten Kościół znać. Nie można kochać czegoś, czego się nie zna. Nie można kochać Kościoła, jeżeli się Kościoła nie zna, nie żyje się Kościołem, sprawami Kościoła. Dlatego też bardzo pozytywnym znakiem jest to, że między innymi dzięki Radiu Maryja ludzie identyfikują się na przykład ze swoją diecezją, znają imię swojego biskupa, znają swojego proboszcza, tytuł parafii. Bardzo często ludzie, którzy dzwonią do modlitwy, przedstawiają się, to brzmi trochę śmiesznie, Bo mówią, że tam modliła się tam, powiedzmy, Helena z kościoła świętego Jakuba. No akurat raczej była w domu, nie w kościele. To są takie śmiesznostki czasem. Ale w każdym razie traktujemy sprawę poważnie, podkreślając, że ta świadomość tożsamości z kościołem bardzo wzrasta. Źle by było, gdyby na przykład parafianin nie miał pojęcia, kto jest jego biskupem, jaka jest jego diecezja, jaka jest jego parafia. To jest tak jak kosmopolita, dla którego nie ma ojczyzny, jest obywatelem świata, czyli takim liściem miotanym wiatrem historii to tu, to tam. Znać swój kościół, znać jego historię, znać jego sprawy na tyle, na ile to jest możliwe, ale w każdym razie to jest przejaw miłości do kościoła. Dalej, cenić sobie kościół. Bardzo wielu ludzi ostatnio jest dumnych z tego, że są katolikami, że należą do kościoła katolickiego. Tego się nie wstydzą, tego się nie boją. Może to jest reakcja na minione czasy, kiedy przyznawanie się do wiary było co najmniej kłopotliwe. W tej chwili nie ma przeszkód, więc wielu ludzi ma odwagę występować jako katolik, jako członek kościoła katolickiego i to jest przejaw miłości kościoła. No i oczywiście miłość wyraża się w działaniu, w czynach. Mąż, który mówi, że kocha żonę, a nigdy by jej nie przytulił, nie pocałował, kwiatka jej nie przyniósł, no to raczej byłby niewiarygodny. Tak samo i ktoś, kto mówi, że on kocha Kościół, ale on się nie będzie angażował w te księżowskie sprawy i tak dalej, nic nie robi na rzecz wspólnoty Kościoła, no to wątpliwa taka miłość. Więc kochać Kościół to służyć w Kościele, znaleźć swoje miejsce, w którym można wiele dobrego uczynić. I Kościół jest taką rzeczywistością, w której nawet najsłabszy może dużo zrobić. Jeżeli ktoś nie ma siły, żeby służyć, pracować dla Kościoła na różne sposoby, to zawsze ma siłę, żeby na przykład utrzymać różaniec i modlić się za biskupa, za duszpasterzy, za ludzi, którzy mają takie czy inne problemy w życiu. My często jako wierni narzekamy na księży. No to są te tak zwane rozmowy religijne polegające na plotkowaniu o księżach i to często bez szczególnego tam zainteresowania o fakty. No często to się tak mówi, a ja słyszałem, że jakiś tam ksiądz gdzieś tam, konkretnie. Jaki ksiądz, kto, imię, nazwisko proszę, w jakiej parafii. A nie, to ja nie słyszałem, bo ja tylko. No to są plotki, to są pomówienia, coś, co jest obrzydliwe. Ale no są fakty różnych ludzkich słabości w Kościele i ze strony pasterzy i ludu Bożego. To właśnie to trzeba omadlać. Trzeba się modlić za swoich pasterzy. Będziemy mieli takich księży, jakich sobie wymodlimy. To jest służba Kościołowi. To jest miłość do Kościoła w duchu Matki Bożej, która jest Matką Kościoła. Kolejnym przejawem zaangażowania w życie Kościoła jest zaangażowanie w życie parafii. Parafia, jak uczy Jan Paweł II, to jest Kościół w miniaturze. To jest ten Kościół w miejscu. Kościół ma charakter uniwersalny, ale on się konkretyzuje w tej wspólnocie, która jest w danym miejscu. I w tym momencie może warto jeszcze raz mocno podkreślić, myślę, że tutaj dla obecnych słuchaczy jest to oczywiste, że Kościół, jak śpiewaliśmy to w jednej z azowych piosenek, to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota. A więc Kościół pisany małą literą to jest budynek, ale pisany dużą literą oznacza wspólnotę ludzi wierzących, którzy w tym budynku się gromadzą. Ten budynek nazywa się Kościołem ze względu na gromadzącą się tam wspólnotę Kościoła. Greckie słowo eklezja, czy hebrajskie kahal, oznacza zgromadzenie ludzi wierzących. To jest właśnie Kościół, zgromadzenie ludzi wierzących. Jeżeli mówimy Kościół, to zawsze pamiętajmy, to my, nie wy, wy księża, wy Kościół, my jesteśmy Kościołem. No na zdrowy rozum. Mamy parafię liczącą, powiedzmy, tak jak ja pracowałem w Radomiu, w 18,5 tysiąca parafii i było nas trzech wikariuszy, proboszcz i dwóch starszych księży pomagających. W sumie sześciu księży na 18,5 tysiąca. To kto tu jest Kościołem? Księża? I tak to jest mniej więcej w skali światowej. Znikomy procent duchowieństwa, którzy są ustanowieni jako pasterze. Kościół to my, to wierni. To my ponosimy odpowiedzialność za to, co się dzieje w Kościele, w tej wspólnocie i tak dalej. Więc jeżeli ktoś na przykład pozwala sobie na krytykę Kościoła, no to oskarża sam siebie. To nie jest fair. Dlatego jeżeli się coś dzieje niedobrego we wspólnocie, czy to po stronie pasterzy, czy to po stronie wiernych, ktoś, kto kocha Kościół, czuje się za niego odpowiedzialny, za ten Kościół się modli. Ale ten Kościół także w wymiarze parafii. Jan Paweł II, jak wspomniałem, mówi, że to jest Kościół w miejscu, ale też daje bardzo ciekawą definicję w adhortacji Christi Fideles Laici. Pisze, że parafia, to dosłownie, parafia to wspólnota zdolna do sprawowania Eucharystii. A zatem parafia, życie parafii koncentruje się wokół Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej. Co to oznacza w praktyce? Że prawdziwym parafianinem jest ten, kto uczestniczy we mszy niedzielnej. Natomiast jeżeli jest tylko usługobiorcą, to tak naprawdę nie jest parafianinem. Gdybyśmy, proszę Państwa, tak bardzo ściśle, teologicznie podchodzili do tego, co uczy Jan Paweł II, to jeżeli ktoś przychodzi na przykład załatwić pogrzeb, to proboszcz powinien najpierw zapytać, czy ten zmarły, czy ty, jako załatwiający pogrzeb, czy jesteś członkiem parafii. No tak, bo tu mieszkam. No ale czy byłeś na mszy świętej? Czy żyjesz Eucharystią? Jeżeli nie, nie jesteś parafianinem. Nie masz prawa żądać usług, bo Kościół nie jest jakimś instytucją usługową. Kryterium naszej parafialności to jest zaangażowany udział we mszy świętej. Fakt zamieszkiwania, który określa także prawo kanoniczne, ma znaczenie raczej wtórne, bo przy obecnych warunkach, gdzie ludzie się przemieszczają, nie ma większego znaczenia, gdzie kto mieszka. Ważne jest to, gdzie jest zaangażowany. Więc parafia jest wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii. Miarą miłości do Kościoła jest także nasze zaangażowane uczestniczenie w niedzielnej mszy świętej i na przykład przejawem miłości do Kościoła, tej troski o dobro wspólne, jest, jak wspomnieliśmy, nawet ta skromna taca, ten dar złożony na tace, bo to na potrzeby wspólnoty. Często słyszymy, że taca jest przeznaczona na seminarium, na misję, na jakieś różne cele. To jest nasz wyraz naszej odpowiedzialności za Kościół. Takim wyrazem miłości do Kościoła jest zaangażowanie w różne formy apostolstwa. Czasem ktoś mówi, a nie stać mnie na jakieś tam apostolstwo, na angażowanie się. Karl Rahner, taki wybitny teolog niemiecki, zmarły w 1984 roku, podkreślał, że każdy chrześcijanin przez sam fakt, że jest chrześcijaninem, jest już apostołem. Dlaczego? Tu znowu można by odpowiedzieć słowami papieża Pawła VI, który w adhortacji Ewangelii Nuncjandi powiada, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. I bardzo często apostolstwo polega po prostu na byciu dobrym chrześcijaninem. Przykład dobrego życia, życia uporządkowanego, życia zgodnego z Bożymi zasadami. To jest apostolstwo dla najbliższej rodziny, dla sąsiadów, dla innych. Nie trzeba wiele mówić, wystarczy po prostu żyć po Bożemu, respektować tradycję chrześcijańską. Takie proste rzeczy, jak chociażby godziwe obchodzenie świąt Bożego Narodzenia, które przeżywamy, a nie jak poeta Sergiusz Riabinin mówi, przeżuwamy. Ironizuje poeta, właśnie mówi, że my święta nie przeżywamy, tylko przeżuwamy. Siedzimy, jemy i tak dalej, prawda? Zakupy są najważniejsze na święta. W życzeniach bożonarodzeniowych życzymy sobie wszystkiego najlepszego, czyli niczego, jak wszystko, to znaczy nic. Albo sobie życzymy wesołych świąt, tak jakby tylko uśmiechnięcie święta było najważniejsze. Broń Boże, żeby się pojawiło imię Jezusa w życzeniach. Na kartkach świątecznych mamy choinkę, śnieżkę, bałwanka, różne inne rzeczy, ale już coraz rzadziej się spotyka kartki, gdzie jest właśnie żłóbek, gdzie jest przypomnienie tajemnicy Bożego Narodzenia. My przecież obchodzimy Boże Narodzenie, a nie choinkę. Więc nawet w takich drobnych rzeczach, w których wyraża naszą wiarę, nasze przekonanie, że dla mnie święta Bożego Narodzenia to jest wejście Boga w moje życie, a nie kolejny dzień wolny i okazja do rabatów przy zakupach. To jest właśnie świadectwo, to jest apostolstwo. Troska o te tradycje, o to, co zwłaszcza w naszym polskim klimacie jest tak cenne. Wigilia spędzana po Bożemu nie przed telewizorem, ale przy przy stole, w rodzinie, w pojednaniu, w przeproszeniu, w przyśpiewaniu kolęd, przy modlitwie, przy opłatku. To jest świadectwo, to jest apostolstwo, to jest miłość do Kościoła. Jeszcze jedną rzecz, bo dużo by tutaj można mówić, jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Ta miłość do Kościoła, ze względu także na Matkę Kościoła, to troska o misję. Kościół z natury swojej jest misyjny. Kościół zrodził się dla misji, czyli dla głoszenia Ewangelii. Jezus, odchodząc do nieba, mówi do apostołów: idźcie i nauczajcie. To jest posłanie misyjne. Powiedział to do apostołów, ale mówi to do nas wszystkich. My wszyscy jako Kościół ponosimy odpowiedzialność za rozprzestrzenianie wiary katolickiej w świecie. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy narodem katolickim od 1050 lat i wszystko jest cacy. Uważamy, że tak powinno, że tak było od zawsze. Ale gdyby nie misyjna troska Cyryla Metodego i innych, to być może dzisiaj byśmy byli poganami. Być może bylibyśmy w zupełnie innym miejscu Europy i świata i historii. Więc pomyślmy o tych, którzy też chcieliby usłyszeć Ewangelię, dobrą nowinę. Jeżeli Ewangelia, jeśli dobra nowina, jeżeli wiara chrześcijańska jest dla nas wartością, jest skarbem, nie bądźmy jak pies ogrodnika. Sam nie zje, drugiemu nie da, ale podzielmy się tym skarbem. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, mówi Pan Jezus. Dobro dzielone się pomnaża. Dzielmy się z innymi skarbem naszej wiary. To jest odpowiedzialność za misję. Sprawa misji to nie jest tylko sprawa tych wysłanych gdzieś tam do Afryki czy do dalekiej Azji. Jeśli oni tam jadą, to dlatego, że mają zaplecze duchowe w nas, w naszej modlitwie, w naszych ofiarach, w naszym zainteresowaniu sprawami misji i tak dalej. To jest wyraz miłości Kościoła, miłości tej wspólnoty, w której żyje Chrystus, tej wspólnoty, tego środowiska, którego matką jest Maryja.